A teraz wierzę 40 minut około, mniej lub troszkę więcej. Skupimy się na Słowie Bożym. Na samym początku serdecznie Was witam z tego miejsca. Miło widzieć Wasze twarze, zarówno tych, którzy jesteście tutaj stałymi bywalcami, jak również i tych, którzy od niedawna, a może pierwszy raz jesteście pośród nas. Życzę naprawdę błogosławieństwa, zrelaksowania, bo mimo iż będziemy mówić o ważnych sprawach, bo o innych z tego miejsca ani nie wypada i szkoda czasu mówić, to jednak, kiedy przychodzi Duch Boży, przychodzi w cichości czasami, czasami w takiej łagodności, a czasem wręcz błogo czujemy się, kiedy mamy do czynienia z żywym Słowem, żywym Bogiem i przesłaniem, które daje życie. Kochani, myślę, że jak wielu z Was, ja cieszę się, że mamy nowy dzień, mamy nowy poranek, mamy kolejną niedzielę, którą możemy skupić się na czytaniu Słowa, na oddawaniu Mu chwały, czci. Każdy dzień, który się budzi do życia, jest dniem nowym. I dzisiaj z tego miejsca wiele z moich ust padnie stwierdzeń o rzeczach nowych. Nie dlatego, żebym był jakimś wyjątkowo nowoczesnym, awangardowym, wyrywnym człowiekiem, który nic tylko nowe, ale rzeczy nowe, o których dzisiaj będę mówić, są tak cenne, są tak uniwersalne, są tak piękne, iż wiele z tych słów chciałbym skierować do osób, które może jeszcze nie podejmowały w swoim życiu tych naprawdę ważnych, najważniejszych decyzji. Kochani, pęd ku temu, co jest nowe, jest znakiem firmowym czasów, w których żyjemy. Nowe, nowe, nowe. Któż z nas nie marzyłby o nowym aucie, kiedy się jeździ, dajmy na to, 10-letnim? Któż z nas nie marzyłby, czy nie chciałby nowego telewizora, który jest troszeczkę bardziej nowoczesny niż te inne, starsze i ciężkie? Wiele jest rzeczy nowe, które chcielibyśmy mieć, które ludziom czasami zabierają sen z powiek, angażują, wpychają w coraz to nowe zajęcia dodatkowe, żeby mieć coś nowego, żeby uchwycić coś, co już będzie troszeczkę do przodu. Coś nowocześniejszego, czego sąsiad być może nie ma. Coś nowego. Kochani, nowy laptop, nowa komórka. Kiedy przychodzi pora podpisania nowej umowy z operatorem, okazuje się, że ten smartfonik 2 lata temu wzięty już jest taki stareńki. Kochani, nowe usta niektóre panie sobie fundują i nie tylko. Nowe czoło. Wszystko nowe. Ale kochani, nawet jeżeli mówię o tym, co nowe, to w tym aspekcie rzeczy doczesnych niekoniecznie mam na myśli lepsze. Niekoniecznie to, co jest dzisiaj nowe, jest lepsze. Bo wiele, wiele razy, i mówię w tym wymiarze ziemskim, te nowe rzeczy tak naprawdę są o wiele bardziej tandetne, o wiele bardziej zawodne. One tylko może ładniej wyglądają, może są mniejsze, może bardziej płaskie, ale gdyby nawet porównać samochody sprzed 30 lat, ich solidność, ich wykonanie, nie da się nijak porównać, pomimo iż nie były może tak nowoczesne. Ale nie o tym chciałbym dzisiaj mówić, to jest tylko zaledwie malutki wstęp do tego, o czym będę mówić. Bo w ujęciu duchowym i o tym dzisiaj chciałbym mówić, to nowe czasami, czy nowe rzeczy, o których dzisiaj będę mówić, nie są wcale takie nowe wiekiem. Bo pojęcie bycia chrześcijaninem, pojęcie bycia nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie ma 2000 lat. A więc o takich nowościach dzisiaj chciałbym mówić. O rzeczach, które nie starzeją się, a poprzez swoją uniwersalność ciągle są nowe. Gdybym jakimś tam sposobem, nie wiem jakim, stanął między nami któryś z apostołów, to i tak byłby dla nas nowym bratem. I tak pomimo tego, iż minęło od tamtego czasu 2000 lat, bylibyśmy skłonni powiedzieć, to jest nowe stworzenie. W Jezusie Chrystusie, tak jak i my. A więc nie przejmujmy się zbytnio, bo jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to bez względu na wiek jesteśmy nowymi. To jest nadzieja dla nas w średnim wieku, dla tych, którzy są jeszcze troszeczkę ponad ten średni wiek. My jesteśmy nowi w Jezusie Chrystusie i dzisiaj chciałbym zachęcać tych, którzy nie podejmowali jeszcze takich decyzji, albo są tak blisko już o krok od podjęcia tej decyzji, abyśmy przyjrzeli się Słowu Bożemu, bo dziś mamy na tym miejscu Nowy i Stary Testament. Stary do tego, abyśmy szerzej spojrzeli na Bożą perspektywę, a nowy nasze życie, nasze źródło, nasza przyszłość, teraźniejszość, nasze przeznaczenie wieczne. A więc, kochani, chciałbym dzisiaj mówić i właściwie nawet taki jest tytuł tego zwiastowania: zapragnij tego, co nowe. A więc już jesteśmy w miejscu, gdzie możemy otworzyć Słowo Boże, gdzie za chwilę na rzutniku pojawi się pierwszy fragment, który chciałbym przeczytać z Ewangelii Marka, pierwszy rozdział, od 16 do 20, o naszych braciach, czterech mężczyzn, dwa rodzeństwa. Na samym początku, kiedy Pan Jezus wstąpił na arenę dziejów ludzkości w swojej służbie, czytamy takie oto słowa: a przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim, a gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci, i zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Taki na początek fragment słowa przeczytałem, aby pokazać, jak bardzo człowiek jest zdolny, czy gotowy, czy otwarty na rzeczy nowe. Bo kiedy bracia Szymon i Andrzej, Szymon Piotr i jego brat Andrzej, budzili się rano albo szli na tą nocną zmianę na połów ryb, może tak to było, albo Jakub i Jan, którzy również wybierali się na połów, tak naprawdę nie wiedzieli, co ich czeka następnego dnia. Oni byli nastawieni na to, że noc będzie bogata w połów, że te ryby, które złowią, sprzedadzą jak co dzień, że będzie to wystarczające, żeby utrzymać ich dom, ich rodzinę, żeby opłacić ich najemników, żeby ten codzienny byt był w jakimś stopniu zabezpieczony. A więc kolejny dzień pracy w rodzinnym biznesie, bo takie przeważnie wtedy były. Jeśli rodzina miała łódź, to miała chleb, to mogła nająć sobie najemników i miała jakąś przyszłość. I dzisiaj na tym miejscu chciałbym wskazać, że być może jesteśmy w bardzo podobnych sytuacjach. Nasze łodzie, nasza codzienność, nasze życie, wszystko to biegnie swoim rytmem i oto dzisiaj jesteś na nabożeństwie. Mówisz: pójdę, zobaczę, co tam też się dzieje u nich. Tak wiele słyszałem, a może nawet dwa razy byłem. Podoba mi się, bo fajnie śpiewają, bo żywo się modlą, bo pastor ma taką werwę do usługiwania. Pójdę i posłucham. Kochani, to jest dobre miejsce, aby zostawić swoje codzienne troski i przyjść do takiego właśnie miejsca i posłuchać, co Bóg nowego ma do zaoferowania dla mnie i dla ciebie, dla nas wszystkich. Bo kochani, te codzienne troski, jakie i my mamy, tak jak mieli ci uczniowie pierwsi, gdzie znaleźć to dobre łowisko, gdzie wypłynąć, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej, a ta ciągła naprawa sieci. Nie przypuszczam, żeby te sieci, którymi łowili ci uczniowie, były nylonowe, odporne, piękne, takie jak dzisiaj. To były sznurki, które rwały się co i rusz i ciągle trzeba było to naprawiać i z mozołem tą cieknącą łódź prawdopodobnie gdzieś tam smołować, żeby na środku jeziora nie zatonęła. Wszystko było stare, kochani, w ich życiu, życiu tych ludzi, dopóki nie ujrzał ich Chrystus. I to jest najpiękniejsze, że w momencie, kiedy na człowieka spojrzy Chrystus, kiedy padnie jego wzrok na moje, na twoje, na nasze życie, oto wszystko nagle może stać się nowym. I jeśli taka nowość do ciebie przychodzi, jeśli o takiej nowości dzisiaj słyszysz, nie odrzucaj jej, bo to może przemienić radykalnie wszystko. Nowe życie. Zostawili, kiedy powiedział: pójdźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. Pójdźcie za mną. Ja wiem, że to był Pan Jezus. Ja wiem, że to był mistrz, który spojrzał na nich w wyjątkowy sposób. Bo po ludzku nie wyobrażam sobie, żeby przyszedł do mnie do warsztatu człowiek jakiś i powiedział: słuchaj Wiesiek, od dzisiaj zostaw już konserwatorowanie i pójdziesz za mną. Ja w twoim życiu coś zaplanuję i coś razem zrobimy. Wierzcie mi, że miałbym obawy pójść za człowiekiem i zostawić wszystko, całe swoje życie. Tutaj nie spieram się. To był Pan Jezus i słowa, i sposób, w jaki do nich to powiedział. Wierzę, że głęboko ich poruszyło i byli w stanie zostawić te łodzie, byli w stanie zostawić nawet ojca z najemnikami i pójść za Panem Jezusem. Zmienili swoją stabilność względną. Zostawili swoje względne, spokojne życie, a poszli na ciągłą wędrówkę, a poszli na niepewność, a poszli na życie, które nie miało już takich stałych fundamentów. 3 lata z ich życia to było poszukiwanie noclegu, to były ciągłe odwiedziny, to było usługiwanie setkom czy nawet tysiącom ludzi, to była niepewność, czy wreszcie gdzieś nie zaatakuje ich straż świątynna czy faryzeusze. To było ciągłe bycie u boku tego, któremu zawierzyli. Opuścili domy i poszli na niepewność. I z pewnością można by zadać pytanie, czy było warto. Ja myślę, że tego pytania nie warto nawet zadawać uczniom, bo ich życie, ich służba, ich dokonania mówią same za siebie. To była najlepsza decyzja w ich życiu, jaką mogli podjąć. Ja dzisiaj sam siebie mogę zapytać: Wiesław, czy było warto 20 kilka lat temu przyjąć Jezusa do serca? Czy było warto? To cóż ja mogę powiedzieć? Wy sami wiecie, którzy podjęliście tę decyzję. Warto, po 100-kroć warto. Jak wyglądałoby życie moje, twoje, nasze, gdyby nie ta decyzja i nie to wezwanie, to spojrzenie Jezusa na moje i twoje życie. Pomimo tych niepewnych przyszłości, czy nawet sprzeciwów najbliższych, czy odrzucenia w środowisku, jakkolwiek przeżywacie wasze chrześcijaństwo na samym początku, wiecie, o czym mówię. To summa summarum, dzień po dniu utwierdza, że warto wyjść w to nowe, że warto wyjść ze swojego domu, w takim cudzysłowiu, ze swojej łodzi, aby podążać za Jezusem. Kochani, chcę dzisiaj wrzucić to wyzwanie, chcę to głośno powiedzieć. Czy jesteś gotów, czy jesteś gotowa, aby rzeczywiście ruszyć w nowe z Jezusem. Z Jezusem wszystko jest nowe i o tym będziemy za chwilkę mówić, bo uczniowie nie musieli wcale długo czekać. Wcale nie musieli długo czekać, żeby przekonać się, że życie, jakiego się podjęli, to naprawdę życie pełne ekscytacji i byśmy to dzisiaj powiedzieli, życie pełne wow. To, co tego samego dnia wydarzyło się z nimi. Miejsce, w którym do którego poszli z Panem Jezusem, ze swoim mistrzem, znali dobrze. Oni byli rybakami z okolic Kafarnaum. Oni cały tydzień łowili ryby, wykonywali swoje obowiązki. Oni doskonale znali tą synagogę, do której udali się razem z Panem Jezusem, bo szabat nadchodził i to był czas, kiedy trzeba było zostawić te obowiązki i udać się wedle zwyczaju na czytanie słowa, na modlitwę, krótko mówiąc, na nabożeństwo. I to, co się tam wydarzyło, potwierdziło im, że życie, które wiedli do tej pory, już skończyło się raz na zawsze. rzeczy, które zobaczyli, z rzeczy i sprawy, o których usłyszeli, przemieniło ich nieodmiennie i nieodwołalnie. Oto w Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale również, tylko że dalsze wersety od 21 do 28 czytamy to wydarzenie. Spróbujmy sobie wyobrazić czterech nowych, młodych ludzi, którzy dopiero co podjęli, że pójdą za tym mistrzem, wchodzą razem z nim do synagogi na sobotnie nabożeństwo. Siadają w swoich ławkach. Wedle zwyczaju, bo tam nie było mężczyzn, którzy nie usługiwali, albo było ich bardzo mało. Tam każdy mężczyzna, kończąc 5 czy 7 lat, był włączany do szkoły duchowej, chodził na zajęcia do nauczyciela i w mniejszym lub większym zakresie Słowo Boże, Stary Testament i Zakon znali, i kiedy przychodziła ten piątek po południu, to byli proszeni, aby podzielić się fragmentem Słowa Bożego. I wtedy Pana Jezusa poproszono, aby usłużył im tym Słowem, aby przeczytał ustęp Starego Testamentu, a później mówił na ten temat. Ale przeczytajmy ten fragment, który mówi: i weszli do Kafarnaum i zaraz w sabat wstąpili do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński, przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Piękne nabożeństwo, piękne spotkanie, piękny początek życia z Jezusem Chrystusem, ich mistrzem. Bo oto kiedy Pan Jezus stanął na swoje nogi, kiedy zaczął mówić, to ciarki przechodziły po plecach tym, którzy słyszeli to słowo. Rzeczy, które znali być może do tej pory od swoich nauczycieli. Nagle jakby ktoś Jupitery rozświetlił wszystkie i to słowo tak wyraźnie zobaczyli, jaka jest Boża wola względem człowieka. Zobaczyli, co Bóg zaplanował dla człowieka, jakim chciałby go widzieć. Że Bóg nie godzi się z grzechem, że Bóg nie godzi się z panowaniem diabła w życiu człowieka. I to, co się wydarzyło, to poruszenie, bo mówił jako ktoś, kto ma moc. Mówił jako ktoś, kto ma autorytet. Kochani, to, co on mówił, to w innym tłumaczeniu jest, brzmi jako nauczał, jako ten, który ma władzę. To nie była mowa giermka, który w imieniu króla coś tam ogłasza, coś mówi, ale nie do końca wie, co też król miał na myśli. To był król. To był faktycznie ten, który miał władzę nad tym, co mówił. I kiedy mówił, to wszyscy wiedzieli, że to nie jest nauczanie kolejne rabina, to nie jest nauczanie zastępcy rabina, to nie jest nauczanie pełniącego obowiązki pastora, bo tak trzeba, bo nie ma pastora. Wtedy stanął w tym miejscu ktoś, kto miał autorytet, kto miał moc i który mówił o tym tak, że poruszone były wszystkich serca, jako moc mający, jako mający władzę mówił to wszystko. Do tego stopnia, że człowiek, który tam znajdował się w tej synagodze, a który był opętany duchem nieczystym, zaczął krzyczeć, demon się ujawnił, zaczął krzyczeć błagalnym głosem: wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży, przyszedłeś nas przed czasem zniszczyć. Kochani, mówiąc i wyobrażając sobie to miejsce, wyobrażając sobie tą synagogę, moglibyśmy powiedzieć, jak to możliwe? Jak to możliwe, że w miejscu nabożeństwa, w miejscu, gdzie czyta się Słowo Boże, pojawia się człowiek, który jest opętany? Kochani, my, którzy już idziemy z Jezusem Chrystusem jakiś czas, albo czytając Słowo, albo będąc świadkami, doskonale wiemy, że diabeł nie zawsze boi się świątyni, że diabeł nie zawsze boi się zboru, nie zawsze boi się synagogi, że diabeł nie boi się meczetu, a gdybyśmy poszli w inne religie, to powiem wręcz przeciwnie, on tam ma gniazdo, bo przy wielu świątyniach buddyjskich na narożnikach domów są postawiane figury różnych demonów opiekuńczych. A więc o czym tu jest mowa? Diabeł nie boi się tego jakiegoś pomieszczenia, jakiejś katedry, czegoś, co człowiek postawił i mówi w skrzynce, tu Bóg przebywa. Nie, dlatego w tym momencie to autorytet, to moc, to ten mający władzę do niego przemówił, że musiał z wielkim krzykiem ucieknąć. Jeśli pragnę nowych rzeczy, jeśli chcę mówić o nowych rzeczach dla Kościoła, to chciałbym, aby to nowe przyszło, że zwiastowanie będzie w takiej mocy, że demony będą z krzykiem wychodzić z ludzi, którzy mają problemy, z którymi czasami różne rozmowy duszpasterskie, różnego rodzaju praca, zaangażowanie pod wysiłek służby, nie dajemy rady, bo czasami tak bardzo o własnych siłach chcielibyśmy pomóc wielu ludziom, a nie jesteśmy w stanie tak długo, jak nie będzie nad nami autorytetu, jaki posiadał Jezus Chrystus. Kochani, kiedy to poruszenie doszło przy końcu już do zenitu, ludzie zaczęli odwracać się jeden do drugiego. Mimo iż to było miejsce przepełnione powagą, nie wypadało szturchać jeden drugiego w bok. Nie wypadało zakłócać spokoju głoszącemu to słowo. A jednak czytamy, że wszyscy nawzajem pytali siebie. Wszyscy nawzajem szturchali się w bok i mówili, cóż to jest? Cóż to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. A w tłumaczeniu warszawsko-praskim to słowo jest przetłumaczone jako nowa nauka i jaka moc. Tak zapewne to brzmiało. Słyszeliście? Nowa nauka i jaka moc. I taka potężna moc. A więc uczniowie, którzy byli z Panem Jezusem w tym momencie, mówią, to się będzie działo. Jaki nauczyciel, jakie przesłanie, jakie działanie, że duchy nawet są mu posłuszne. To była dobra decyzja. I kiedy czytamy dalej, tak tylko króciutko wspomnę, że zdążyli wyjść z synagogi, weszli do domu Szymona Piotra, a jego teściowa leżała złożona gorączką. Zdążył położyć Pan Jezus na nią swoją rękę. Zgromił ducha, który był odpowiedzialny za tą chorobę. I ta niewiasta zerwała się i zaczęła usługiwać. Zaczęła parzyć herbatę. Zaczęła przynosić ciastka. Zaczęła z komórki wynosić jakieś zapasy, żeby ugościć jak najgodniej tych ludzi. A za chwilę zauważyła, że brakło już jej tych ciastek. Że brakło już jej herbaty i kawy w domu, bo ludzie zewsząd, z całej tej miejscowości przychodzili. Wszyscy chorzy, wszyscy, którzy się mieli źle, mówią i mnie, mistrzu dotknij, i mnie, a ja cierpię na to. Żywcem obrazek wyjęty z Indii, o którym mówił pastor, gdzie nie ma lekarzy, gdzie nie ma możliwości jakiejś pomocy, gdzie tak naprawdę ludzie schorowani, umęczeni, potrzebujący przyszli. I Pan Jezus nie patrzył, ja nie wiem, czy to jeszcze była końcówka z tego szabatu, czy nie, nie patrzył na tą godzinę, po prostu do późnych godzin nocnych uzdrawiał wszystkich, którzy się mieli źle. A więc, kochani, kolejne dni, kolejne tygodnie, kolejne miesiące z Panem Jezusem to było jedno wielkie nowe. A więc o takim dzisiaj opowiadam i o tym zwiastuję. A więc, kochani, Bóg jest Bogiem rzeczy nowych, bo skoro w Jego imieniu przyszedł Jego Syn Boży na ziemię, aby te nowe rzeczy rozgłaszać i pośród znaków i cudów je wdrażać w życie, to znamy też charakter, istotę Boga Wszechmocnego, który jest Bogiem rzeczy nowych. Nie rzeczy nowinkarskich, ale rzeczy nowych. Kochani, w księdze proroka Izajasza jest wiele fragmentów, kiedy Bóg już był tak bardzo znużony ciągłą rozprawą ze swoim narodem. A przecież zawarł przymierze przez Mojżesza. A przecież po odczytaniu księgi zakonu, ta księga ten ołtarz, to wszystko było pokropione krwią zwierząt na znak przymierza. A cały lud zgromadzony przy tym, w tym miejscu powiedział: tak, Panie, nie odstąpimy od Twego zakonu. Bóg był zmęczony tym, jak bardzo zawodnym okazał się jego lud. Był zmęczony tymi ofiarami, które dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, dziesiątki tysiące zwierząt ginęły na przebłaganie grzechów, które popełniali ustawicznie w swoim nieposłuszeństwie i w swoim nieodmienionym życiu. I wreszcie Bóg ustami proroka Izajasza mówi: oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? I dalej parafrazując mówi: ja sprawię, że na pustyni popłynie woda, strusie, zwierzęta polne będą mnie chwalić za tą wodę, bo ta woda będzie dla mojego ludu. Będą mnie chwalić, będą mnie czcić. To już nie będzie to stare takie służenie według zakonu. Wszystko sprawię, że będzie nowe. A więc zapowiada prorok Izajasz Mesjasza, nadejście Jezusa Chrystusa, zapowiedź nowej chwały, nowego zwiastowania, nowego przymierza w Jezusie Chrystusie. I to przymierze stare nie sprawdziło się po to, żeby przyszło nowe, żeby przyszedł Pan Jezus i żeby przynieść nam to, co dobre i błogosławione. Przeczytajmy fragment z listu do Hebrajczyków, 8 rozdział od 7 do 9 wersetu. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi: oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. To jest to, o czym mówiłem, jak bardzo zawodne, jak bardzo niepełne okazało się to pierwsze przymierze, które zawarł, a potrzebne było nowe życie. Potrzebna była nowa, jakby spojrzenie. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. Oto istota tego, co jest nowe, kochani. O czym dzisiaj mówię, że to już nie zakon, to już nie przepisy, to już nie ofiary, ale prawa, które Bóg wkłada w umysły człowieka. To, co w sercu się rodzi, to, co jest wypisane w tym sercu, co staje się mottem i czego nie trzeba uczyć, bo to się po prostu wie. Jest się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. To przymierze nowe, o którym mówił prorok Izajasz, o którym jest mowa w liście do Hebrajczyków, to wszystko zostało ucieleśnione w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który podczas swojej ostatniej wieczerzy w Ewangelii Łukasza, możemy o tym przeczytać w 22 rozdziale, 20 wersecie, kiedy Pan Jezus, siedząc ze swoimi uczniami przy stole, kiedy łamał z nimi chleb, kiedy dziękował, dawał im i mówił: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. I my to dzisiaj często cytujemy, my o tym mówimy w czasie, kiedy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, a później to stwierdzenie w tym 20 wersecie, podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Ten kielich to nowe przymierze. Popatrzcie, ten, który jeszcze nie był złożony, ten, który miał doznać tej boleści i tego przelania krwi za niecałą dobę, mówi w sposób otwarty i mówi, kim jest, dlaczego przyszedł, co ta zmiana ma dokonać i jak będzie wyglądało już teraz życie ludzi odkupionych przez to nowe przymierze. Kochani, rzecz dla mnie niepojęta, że Pan Jezus, który doskonale wiedział o tym, co go czeka, nieraz o tym swoim uczniom mówił, przy wielu okazjach wspominał o tym, że będzie zabity, że będzie złożony w ofierze, a jednak nie dał w swoim myśleniu nawet przystępu myślom, które by go zahamowały przed dopełnieniem tej woli. Nawet będąc już tak daleko, kiedy niemalże widział tego Judasza, który się już tylko czekał na ten moment, żeby wymknąć się i go zdradzić, on nim powtarza i mówi, że ten kielich to jest przymierze w mojej krwi. Jeszcze tej krwi nie widzicie, ale kiedy już będzie przelana, niech to do was dotrze, że to dla waszego odkupienia, że to dla odkupienia człowieka, który jest grzeszny, a który potrzebuje nowego życia, w nowym przymierzu, w nowej łasce, w nowej nadziei. A więc Pan Jezus zapowiada nowy sposób na rozwiązanie kwestii zbawienia i odkupienia. Kochani, list do Hebrajczyków, może tego nie będziemy wyświetlać, ale tam jest pięknie napisane, te trzy rozdziały listu do Hebrajczyków, 8, 9 i 10, mówią w cudowny sposób o istocie zbawienia, odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa, bo wielu Żydów, a jest to przecież list do Hebrajczyków, list do Żydów przez innych nazywany, oni mieli wiele naleciałości ze swojego starego życia, sposobu sprawowania kultu świątynnego, mieli swój sposób rozumienia przymierza z Panem Bogiem i nie rozumieli tak do końca, czym była, czym stała się ofiara Jezusa Chrystusa za ludzi. A więc autor tego listu w swoich listach, w tych swoich wywodach podkreśla: Chrystus jest potężniejszy niż wszyscy aniołowie. Chrystusa kapłaństwo jest doskonalsze niż kapłaństwo Melchizedeka i wszystkich arcykapłanów. Arcykapłan wchodzi raz do roku z krwią kozłów i baranów i jeszcze do nogi miał sznurek przywiązany, że gdyby tam za tą zasłoną okazał się niegodnym i tam poraził go Bóg, to wtedy mieliby chociaż możliwość wyciągnięcia go za nogę tam za tej zasłony. Takim był człowiek, takim jest człowiek, takim jest sprawiedliwość nasza, jak to powiada Pismo, jak szata splugawiona, a arcykapłaństwo Jezusa Chrystusa jest doskonałe, bo czytamy, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Jeśli ja dzisiaj mówię nowe, przyjacielu, to nowe dzisiaj oznacza, że jeżeli dasz się obmyć świętą krwią Jezusa Chrystusa, powiesz tak, ja nie chcę już dalej być w miejscu, w którym jestem, ja chcę tego, co nowe, co ci ludzie mają, co mają chrześcijanie, nie chcę iść od upadku do upadku, nie chcę iść od biedy do nędzy, nie chcę iść od kłótni do porażki. Chcę iść drogą, jaką Jezus wyznaczył Szymonowi Piotrowi, Andrzejowi, Jakubowi, Janowi i później kolejnym, których powołał aż po dzień dzisiejszy. Te stare, nowe rzeczy mają miejsce, mające 2000 lat. Te nowe, wspaniałe rzeczy w dziele budowania Kościoła. Kiedy myślałem o usługiwaniu, idąc gdzieś tam drogą z Urzędu Miasta z pracy, to właściwie tylko jedno słowo. Mów o rzeczach najważniejszych. Co się będziemy dzisiaj rozpraszać na jakieś takie mało ważne rzeczy? Jeśli ja mówię o tym, że życie z Jezusem, nowe życie, to jest szansa nie tylko na błogosławieństwo tu i teraz, ale to jest szansa na życie z Bogiem na całą wieczność, to nie ma nic ważniejszego. To nie ma nic bardziej doniosłego. Jeżeli dzisiaj lekceważymy takie przesłanie, to albo nie wiemy, w którym miejscu jesteśmy, albo nie dociera do nas, że tu się waha praktycznie ta szala tej wagi. Życie, śmierć, śmierć, życie. I to nie jest bynajmniej straszenie. To są fakty duchowe, których nie widzimy. Jeśli dzisiaj nic, przyjacielu, nie zrobisz ze swoim życiem, jeśli dzisiaj nie podejmiesz tej decyzji, nie uchwycisz się tego, to ja nie gwarantuję, czy ta szansa jeszcze będzie, czy za rok stan twojego życia będzie choćby w połowie taki sam jak dzisiaj, mimo że dzisiaj to może nie wygląda ciekawie. Trudno powiedzieć. Ja wiem, co bym stracił, gdybym nie przyjął Jezusa w czasie, kiedy ten głos był skierowany. A więc, kochani, kiedy uznajemy swoją grzeszność, kiedy przyjmujemy swoją pozycję, jestem człowiekiem na zatracenie, jestem człowiekiem, który nie potrafi nic, przegrałem swoje życie, straciłem to, co miałem stracić, dzisiaj jestem, jak to mówią, może nieładne słowo, wyślizgany ze wszystkiego, dzisiaj już praktycznie nie mam już nawet dokąd się tak naprawdę udać. To jest jedno miejsce, gdzie się można udać, pod krzyż Jezusa, i tam stać się nowym, i dzisiaj to piękne słowo nowy, nowym stworzeniem. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian 5:17. Klasyka, miodzik nasz, kochany miód na serca. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I nie musiałem nic robić. Nie musieliśmy nic z własnych chęci, sprawowania, zasług dodać do tego, żeby stać się nowymi stworzeniami. Całkowicie darmo i z łaski, żebym nie chełpił się, żebym nie był z tego dumny, żebym nie był pyszny, bo mnie, Boroka, tam kiedyś Pan Jezus uwolnił. A więc stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Co oznacza być nowym stworzeniem? Bardzo szerokie zagadnienie, bo to w wielu aspektach, w każdym. Ja kiedyś, nie tak dawno, jeszcze nie powiedziałem temu bratu, ale jak mu przy okazji będziemy rozmawiać, to powiem, że cudownie Bóg zmienił nie tylko jego serce, ale zmienił jego oczy. Rozmawiamy, ten wzrok już nie jest ten sam, co miesiąc temu. Człowiek patrzy przed siebie, mówi, jaki ja jestem radosny, jakie ja mam teraz szczęście. No kto mógł to zrobić? Czy grupa wsparcia, czy my o własnych siłach? Jezus Chrystus, który sprawia, że stajemy się nowym stworzeniem. A więc to oznacza, że oczyszczona została moja przeszłość. Już nic i nikt nie ma prawa mnie oskarżać za grzechy, które popełniałem w starym życiu. Została mi dana nowa karta, nowe życie i nowy bilans do otwarcia. Wszystko w tym momencie z mojej przeszłości zostało wymazane. Kochani, błogosławiona teraźniejszość, radość, może nawet nie mając wiele, może nawet mając bardzo niewiele, kiedy mam świadomość, że Bóg jest ze mną, to jak nie myśleć, że jestem bogaty? Kiedy ja czytam i przypadkowo, nawet nie znając Nowego Testamentu, sięgam do Księgi Objawienia, bo tak mi się otworzyło, a tam czytam, że niebo będzie przepełnione chwalcami tymi, którzy przyjęli i zostali obmyci przez krew baranka, że tam już nie będzie bólu, smutku, łez, długów, kredytów, nie będzie już nowych laptopów, nie będzie smartfonów, tam będzie wieczna chwała Jezusa Chrystusa, baranka, który to uczynił. Czy to nie jest cudowne? A więc błogosławiona teraźniejszość i błogosławiona przyszłość. To jest nowe życie, nowe pragnienie, tu i teraz. Na tą resztę życia, która mi została, to już nie jest to, czym żyłem do tej pory, ale nowe pragnienia, a nowe znaczy piękne. Nowe znaczy takie, które są podporządkowane Jezusowi Chrystusowi. Nie dlatego, że się boję, nie dlatego, że raz w roku należy komunię świętą przyjmować, jak mówi katechizm, i raz w roku wyspowiadać się. Nie dlatego chcę być posłuszny Bogu, nie dlatego chcę Mu się podobać. Podobać się z serca, podobać się z miłości, to jest zupełnie inny wymiar. To są nowe pragnienia, nowe motywacje. Jakie są motywacje starego człowieka? Jakie są motywacje wielu ludzi, którzy dzisiaj gonią za tymi nowymi rzeczami? To jest motywacja ziemska, cielesna, która dąży do tego, żeby komuś nogę podłożyć, żeby tylko przed kimś pół kroku stanąć, żeby tak jak łyżwiarze szybcy chociaż jeden milimetr wysunąć łyżwę przed drugiego. Taki jest wyścig dzisiaj w tym, co doczesne. A nasze motywacje to są inne. To są takie, których nauczyliśmy się od Jezusa, o których mówił tam w Kafarnaum być może, o tej woli Bożej, a wszyscy mówią, cóż to za nauka i jaka moc. Dlatego czytając żywe słowo wiemy, że jestem nowym stworzeniem, że nikt i nic nie jest w stanie mi tego zabrać i chcę w tym żyć, choćby nawet było trudno i choćby nawet byli przeciwko mnie. Kochani, nowe wybory to także stawanie się na wzór tych uczniów, którym powiedział: staniecie się rybakami ludzi. Czy oni byli wtedy w stanie zrozumieć, pojąć, o czym ten mistrz z Nazaretu do nich mówi? Może rozumieli, ale bardzo mgliście. Dopiero potem okazało się, czym jest zwiastowanie Ewangelii. Dopiero potem okazało się, co to znaczy głoszenie upamiętania. Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Zaczęło im świtać, ale jeszcze nawet w przededniu odejścia Pana Jezusa do końca nie wiedzieli. Mówią: Panie, pokaż nam Ojca. A Pan Jezus mówi: jakże, to jeszcze nie wiecie, jeszcze nie rozumiecie, kto mnie widział, kto mnie widzi, widzi mojego Ojca. Takie proste rzeczy wydawałoby się dzisiaj. My, mądrzy ludzie Nowego Testamentu, my to wiemy. A przez jakie rzeczy czy tajniki zrozumienia przechodzili ci, którzy Bogu służyli, którzy za Niego w większości oddali swoje życie. Kochani, to stanie się, nowe życie, to stawanie się, czy stanie się rybakiem ludzi, to chęć podobania się Bogu, nawet jeśli miałoby to kosztować mnie chęć, znaczy niepodobaniem się człowieka w określonych sytuacjach. Kochani, czy bycie nowym stworzeniem, bo żeby nie było tutaj aż tak bardzo cukierkowo, to ja zadam takie troszeczkę prowokujące pytanie i szybko na nie odpowiem, nie będę kombinować. Czy to jest łatwe zadanie, być nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie? No właśnie, to tak jak jeden z przywódców naszych, jeszcze żyjący, klasyk gatunku, jestem za, a nawet przeciw. Więc z jednej strony tak, kochani, być dzieckiem nie jest trudno, dzieckiem Bożym, z tego względu, że gdyby nie Dzień Zielonych Świąt, ten Duch Święty, który przyszedł do Kościoła, On nas poucza, On nas posila, On nas umacnia, On nas uzdalnia, On nas chroni, On nas przestrzega, On nas wyposaża we wszelkie dobro i chcenie i wykonanie. A więc patrząc tak wycinkowo, możemy powiedzieć tak, jesteśmy mocni Duchem Świętym i dobrze, i nie poddamy się, i będziemy wolę Bożą wypełniać. Ale z drugiej strony, bo jest i ta druga strona, podkreśliłem sobie, nie zawsze jest łatwo być nowonarodzonym dzieckiem Bożym, który ma świadomość swego przeznaczenia, który ma świadomość nieba i tego, że się tam zbliżamy, a jednak to, co było ciężarem ludzi Starego Testamentu, to, co było ludzi związanych przymierzem przez krew owiec, cieląt i kozłów, oni ciągle mieli dobre chęci, oni ciągle mieli dobre pragnienia, a jednak upadali. My, pomimo tego, że jesteśmy w Chrystusie, w wymiarze duchowym, obmyci i usprawiedliwieni, też jesteśmy podatni na różnego rodzaju słabości. W ciele żyjemy, mamy różnego rodzaju pokuszenia. Co prawda one nie mają władzy nad nami ostatecznej, ale jakże często, bądźmy szczerzy przed sobą, jak często zdarza nam się zawodzić, jak często mamy niedosyt, jak często mamy takie poczucie, że znowu mojego mistrza zawiodłem. To nie jest jakieś mówienie negatywne, żeby pogrążyć nas i powiedzieć: o, jakimi robakami jesteśmy. Nie, ja chcę powiedzieć przez to, że jesteśmy podatni na te rzeczy, ale jeśli się będziemy trzymać, jeśli będziemy szukać oblicza naszego Pana, to wtedy bycie nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie jest naprawdę czymś wspaniałym, jest naprawdę czymś wyjątkowym, ale o tym nie należy zapominać, że nasze życie chrześcijańskie to ciągłe, nieustanne pilnowanie, to ciągła czujność, to ciągle otwarte oczy, dusza i duch na to, żeby nie popaść w zwiedzenie, żeby trzymać się mocno obietnic, które dał nam Pan. Jak trudno jest, kiedy przychodzą problemy, jak trudno, kiedy przychodzi choroba, jak trudno, kiedy przychodzi takie doświadczenie, z którym sobie nie radzimy. I szukamy szybko, gorączkowo jakichś rozwiązań. I gdyby Bóg miał taki sposób działania, to bardzo często albo by poklepał od razu po ramieniu, albo za ucho tak z lekka wziął i powiedział: stop, 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 nie tędy droga, zwróć się do mnie, przyjdź, moim dzieckiem jesteś, to u mnie jest źródło twojego błogosławieństwa i uzdrowienia. Jakże często jest trudno w tych momentach kryzysowych o tych pamiętać, a później spamiętamy się i biegniemy na kolana i znowu wzrost naszej wiary i znów jakiś tam malutki upadek. Takie jest nasze życie. Ale jakim by to było życie, gdyby nie Pan Jezus? Jakim by ono było, gdyby nie ta nadzieja, że zawsze budząc się do nowego dnia mogę stać i powiedzieć: naprawdę z Jezusem Chrystusem jest cudownie. Tak jak apostoł Paweł mówi: żyje już nie ja, ale Chrystus we mnie. A więc, kochani, może wyświetlimy, Basiu, ten werset z Efezjan 4:22 do 24 wersetu, bo do Efezjan Paweł pisał list. I pisał list do ludzi wierzących. Pisał list do ludzi, którzy naprawdę byli nowymi stworzeniami. Oni mieli nadzieję zmartwychwstania. Oni wiedzieli, jaką krwią, czyją krwią zostali odkupieni. Oni wiedzieli, z czego Bóg ich łaskawie wyzwolił. A jednak słowa, które tutaj czytamy, są bardzo wymowne. I one są skierowane nie do doskonałych aniołów, tylko są skierowane do ludzi odkupionych, obmytych, wyrwanych z bagna, którzy ciągle się z czymś borykają. Dlatego czytamy tutaj: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Posłuchajcie jeszcze tłumaczenia, które zapisałem sobie tutaj na kartce z Biblii Warszawsko-Praskiej, bo też pięknie to brzmi i ma wartościowy przekaz. Wiecie też, że trzeba wam wyzbyć się waszego dawnego człowieka. Nie zewlec, ale wyzbyć, tutaj jest przetłumaczone. Który niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom. Macie stać się całkowicie nowymi w waszym umyśle i sercu. Macie przyobleć się w człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Nakaz apostoła Pawła, a wierzę przez to i Ducha Świętego, jak wyglądać powinno życie dzieci Bożych na co dzień, tych obmytych, tych nowych stworzeń, że trzeba wyzbyć się tego, co cielesne. Trzeba wyzbyć się tego, co stare, pamiętając, czego Bóg wyzwolił, i mówi: macie. To jest nakaz, to jest przykazanie, to jest nakazanie. Macie przyobleć się w tego nowego człowieka. Macie przyobleć się w tego, który jest sprawiedliwy, który podoba się Bogu. A więc, kochani, jeżeli tak będzie wyglądało nasze życie, to wierzę, że będziemy podobali się Bogu. I dzisiaj na tym miejscu, dlatego że tak jak do synagogi mógł przyjść każdy Izraelita, nie wyłączając nawet człowieka, który miał problemy o podłożu demonicznym, tak dzisiaj na tym miejscu mamy przekrój duchowy bardzo różny, który zna tylko jeden wszechmocny Bóg, który patrzy w nasze serca. I dzisiaj z jednej strony można podjąć decyzję: będę prosić mojego Pana, będę prosić Jezusa Chrystusa, którego mi tutaj zwiastowali, o to, żeby oczyścił mnie z grzechu, żeby stał się moim Panem i Zbawicielem. Wyznam mu swoje winy, wyznam mu swoje grzechy, bo naprawdę chcę, żeby w moim życiu przyszło to nowe, o którym ten brat tu mówił przez przeszło 40 minut. A więc, kochani, z drugiej strony, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to kiedy wstaniemy do modlitwy, podziękuj Bogu za Jego przeogromną łaskę. Podziękuj Bogu, że jesteś w gronie tych, którzy są zbawieni, ale poprośmy też. Może wyznajmy Bogu naszą jakąś niewdzięczność, może jakąś słabość, może coś, z czym nie radzimy sobie za bardzo. I wyznajmy, że w Nim jest nasza siła. Bo kiedy mówię o tym, że nowe, że coś jest nowe, dzisiaj to słowo tak wiele razy padało z moich ust, to moglibyśmy jeszcze to kazanie i zwiastowanie przedłużyć o dobre 20 minut i zająć się rzeczami, bo Bóg, jak powiedziałem, jest Bogiem rzeczy nowych. I nie tylko nowe przymierze przez Jezusa Chrystusa zawarł z nami, ze swoim Kościołem, ale o wiele więcej uczynił. Ja tylko zerknąłem na kilka wersetów, które mówią o tym, co czeka w przyszłości nas, odkupionych, może już nie nas fizycznie, może nasze dusze, które należą do Jezusa, nasze imiona, które są zapisane w niebie. Oto Bóg mówi, stworzę nowe niebo i nową ziemię. I tam jest napisane, jak będzie to wszystko wyglądało, czym dzisiaj są nasze słabości, czym dzisiaj są nasze ułomności, czy rzeczy, które nam doskwierają lub bolą. Kiedy czytamy, że Bóg w swojej łasce dla nas, swojego ludu, nowe niebo i nową ziemię stwarza, a rzesze ludzi odkupionych będą wstać i śpiewać nową pieśń, nową, całkowicie nową. Bo te, które śpiewamy, te, które znamy, czasami są nowe, czasami nowsze, ale nawet te nowe, które tutaj śpiewamy, to już na pewno gdzieś w Australii były śpiewane przeważnie, chyba że dorobimy się jakichś kompozytorów tutaj w naszym zborze. A więc tam będziemy śpiewać pieśń naprawdę nową. Kochani, powstańmy na nogi, żeby już podziękować naszemu Bogu za Jego dobroć, za Jego łaskę. Mogłem to zrobić, kiedy jeszcze wszyscy siedzieli, ale jeśli tak już wyszło, to trzeba tylko wyżej rękę podnieść niż sąsiad, który jest wysoki przed tobą. Bo moje pytanie jest takie, czy naprawdę dzisiaj są na tym miejscu, może są takie osoby, bo ja prawdę mówiąc z wiarą zwiastowałem, że choćby jedna dusza potrzebująca dzisiaj dozna od Boga uwolnienia, oczyszczenia i stanie się nowym stworzeniem. Dlaczego tylko pastor ma cieszyć się z tych, którzy są uwolnieni, którzy są tam dzisiaj rozśpiewani i roztańczeni przed Bogiem? Przecież jastrzębie nie gorsze. Jeśli zwiastujemy Ewangelię, to Duch Święty jest taki sam i u nas. Kochani, dlatego moje pytanie jest takie. Przyjacielu, jeżeli jesteś na tym miejscu i naprawdę nie radzisz sobie ze swoim życiem, bo ta sieć już jest tak porwana, wszystko już z niej wyleciało. Wszystko, co miałeś, już dawno z tej sieci wypadło. Tylko strzępy wiszą, gdybyś spojrzał na swoje możliwości. Czy dzisiaj chciałbyś, aby Jezus wziął to wszystko, ponaprawiał, skleił i uczynił twoje serce naprawdę nowym? Jeżeli tak, to nie będzie to jakieś długie, takie namolne wezwanie. Po prostu wysoko podnieś swoją rękę, a ja z tego miejsca pomodlę się i wyznam, że naprawdę dzisiaj to, o czym mówię, w to wierzę i tak jest i amen, bo Słowo Boże o tym mówi. Jeżeli są osoby, jest osoba, jest ktoś, kto potrzebuje zbawienia, kto potrzebuje nowego życia, po prostu podnieś swoją rękę, a później ją opuść, żebym już nie modlił się w tym kierunku, w którym może nie trzeba. Jeżeli są takie osoby, halleluja. Omiatam wzrokiem salę i nie zawiodłem się. Będziemy modlić się o ciebie, przyjacielu. Nie ma problemu. Nie ma takiej rzeczy, której Bóg by nie mógł zmienić w twoim życiu. Myślę, że ten dobry początek zrobiłeś. Reszta to wiara i zaufanie, że On naprawdę może wszystko. A więc módlmy się. Jest jedna osoba, jest jeden chłopak, który potrzebuje tej pomocy. I wiemy też, jak bardzo potrzebuje. Ale nie ma takiego grzechu, nie ma takiej sytuacji, czy nie ma takiej klęski, z której człowiek w Jezusie nie umiałby się podnieść. A więc módlmy się taką modlitwą, która przyprowadzi przed tron Boży, a później już ogólnie podziękujemy naszemu Bogu za Jego dobroć i za Jego nowe życie. Drogi Panie Zbawicielu, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem żywym. A skoro jesteś Bogiem żywym, to znaczy, że władza, moc i autorytet należy do Ciebie. Ty jesteś tym samym Bogiem, który głosił przesłanie w Kafarnaum. Ty jesteś tym samym Bogiem, który zgromił demona na tym zgromadzeniu. Ty jesteś tym samym Bogiem, który podniósł teściową Szymona Piotra z gorączki. Panie Jezu, Ty jesteś tym samym Bogiem, który dotykał się wielu, wielu ludzi schorowanych na tamtym miejscu. Ty jesteś tym, który karmił głodnych, nie mając nic prócz kilku rybek i chleba. Panie Jezu, dzisiaj masz moc, aby uwolnić życie człowieka, który pragnie. Na tym miejscu wyznajemy, że jesteś Królem i że jesteś Panem i że dzisiaj przez Ducha Świętego dotykasz się Jego serca. Ja wierzę, Panie, że przyjdzie ten moment, że dzisiaj jest ten moment, kiedy życie stanie się naprawdę nowe w Jezusie Chrystusie, że to nie będą tylko chrześcijańskie, religijne slogany, ale w ślad za tym pójdzie nowe życie, nowe pragnienia, nowa społeczność, nowe, Panie, wszystko. Tobie, Panie Jezu, oddaję chwałę za to, że nie musimy być ubrani w jakieś religijne pozy, że nie musimy przywdziewać masek jakichś, Panie, pobożnych, ale możemy powiedzieć: Boże, jestem słaby, uwolnij mnie, wyrwij z tego bagna, daj mi, Panie, nową nadzieję, daj mi, Panie, nowy początek, żebym był, Panie, człowiekiem, który ma swoją godność, ma swoje życie. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że przez krew, którą przelałeś, którą zapowiedziałeś, Panie, podczas wieczerzy, stało się tak. Kiedy wisiałeś na krzyżu i krzyczałeś: wykonało się, to wykonało się nasze zbawienie, to wykonało się nowe przymierze w Tobie, Panie Jezu. Dlatego proszę Cię o Ducha Świętego, proszę Cię o pokój do serca tego młodego człowieka, który dzisiaj potrzebuje Twojego dotknięcia. Panie Jezu, jestem Tobie wdzięczny, że wielu na tym miejscu ma to przeżycie i nikt i nic nie jest w stanie tego zabrać. Żadne doświadczenie, żadna przeszkoda, żadna klęska, nic, Panie, nie jest w stanie zmienić faktu, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Panie, naucz nas, jak nasze chrześcijaństwo sprawować w mocy i sile, jak trwać lepiej w społeczności z Tobą i z dziećmi Bożymi, jak trwać bardziej w Słowie Twoim, które jest prawdą. Daj nam, Panie, wytrwałość, byśmy zasięgali tego Słowa dzień po dniu, godzina po godzinie, byśmy tym żyli i byśmy, Panie, kochali to Słowo ponad wszystko inne i żeby Słowo Twoje było największym autorytetem w naszym życiu. Panie, niech nie będzie niczego, co nas oderwie, czy coś, co nam zakryje Twoje święte Słowo. Panie, jako Twój Kościół prosimy, daj nam siłę, abyśmy trwali w modlitwie. Abyśmy trwali w modlitwie codziennej, w naszych komorach, w naszym, Panie, życiu społecznościowym. Abyśmy dzień po dniu, jadąc, idąc, pracując, w naszych myślach, Panie, modlili się i wychwalali Ciebie za Twoją dobroć. Takie jest nowe życie. Takie jest, Panie, trwanie w Jezusie Chrystusie. Panie, chcemy trwać w nadziei zmartwychwstania. Niech codzienność, niech codzienna jakaś gonitwa czy troska nigdy nie przysłoni nam faktu, że oto kiedyś, prędzej lub później, wszyscy, Panie, znajdziemy się przed Twoim obliczem, Panie. Chcemy stawić się jako nieskalane Twoje dzieci, jako mądre panny, które mają swoje lampy zapalone, jako ci, którzy czekali na ten dzień, żeby nas ten dzień nie zaskoczył. O to Cię proszę, Panie, daj nam mądrość, daj nam trzeźwość, daj nam spojrzenie, Panie, duchowego dziecka. I o to Cię proszę. A nasze domy, nasze rodziny, proszę Cię, Panie, błogosław. Posilaj, umacniaj, uzdrawiaj, Panie. Nie wstydzimy się Ciebie prosić, Panie, o Twoje błogosławieństwo. Niech to będzie usilna modlitwa. Niech to będzie nieustępliwa modlitwa. Niech to będzie modlitwa dziecka, które trzyma się ręki swojego ojca i które woła: Ojcze, błogosław. Proszę Cię, Panie, wypełnij ten tydzień tym, co dobre i co błogosławione. Chwalimy Ciebie, nasz Panie, do momentu, aż się znów tu zejdziemy, spotkamy i będziemy Ciebie chwalić. Tobie, Panie Jezu, chwała. Amen. Zostańcie z Bogiem, kochani. Niech Pan błogosławi. Amen.